Nasz pierwszy gość, Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, były marszałek województwa mazowieckiego, poseł na Sejm i europoseł. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i słuchaczy Radia Maria, szczęść Boże.
Panie pośle, czy to dobrze, że wreszcie rozpoczęła się debata w sprawie naszych emerytur?
Tak, bo tej debaty tak naprawdę oficjalnie nie było. Rząd najpierw zapowiedział pod koniec grudnia projekt zmian. Następnie wprawdzie konsultował go w Komisji Trójstronnej, ale z tego co wiem nie uwzględnił żadnych postulatów ani związków zawodowych, ani związków pracodawców. I teraz skierował projekt do Sejmu i chce go procedować w przeciągu dwóch najbliższych tygodni, tak aby zakończyć to procedowanie pod z końcem tego miesiąca. Jak na takie fundamentalne zmiany, to tempo jest rzeczywiście imponujące i wszyscy ci, którzy w jakiś sposób są związani z OFE, znaczy mówiąc wprost, obowiązkowo ubezpieczeni w drugim filarze, no mogą się czuć zaniepokojeni, że w tak fundamentalnej sprawie specjalnie rząd nie chce rozmawiać.
No, ilu osób dotyczy ten cały projekt i jaka to jest kwota pieniędzy ewentualnie do rozdysponowania?
To znaczy w otwartych funduszach emerytalnych obecnie ubezpieczonych jest około 15 milionów Polaków. To jest ubezpieczenie obowiązkowe, wprowadzone reformą rządu Jerzego Buzka w roku 99. Polega ono na tym, że część tego ubezpieczenia każdego z nas jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a druga część, tak zwany drugi filar, właśnie to OFE, i to są te osławione ubezpieczenia kapitałowe. Natomiast rząd chce po prostu wziąć część składki, która do tej pory była odprowadzana do tych otwartych funduszy, dokładnie 5% od podstawy pobierania tej składki, czyli generalnie od funduszu wynagrodzeń. I to jest w tym roku, ponieważ to rozwiązanie ma wejść od 1 maja, stąd ten pośpiech, to jest kwota gdzieś około 11 miliardów złotych. W następnym roku będzie to kolejne 5-6 miliardów, a więc w sumie chodzi o pomniejszenie deficytu budżetowego o jakieś 16 miliardów, o 0,7% PKB, a więc bardzo duże pieniądze. I wprawdzie premier Tusk obiecuje ubezpieczonym, że te pieniądze będą zapisywane na wydzielonych rachunkach w OFE i one będą waloryzowane wysokim poziomem waloryzacji, ale mówiąc szczerze, to jest, zdaje się, obiecywanie kolejnych gruszek na wierzbie. To prawda, że na papierze można oszczędności waloryzować dowolną wielkością procentową, ale w rzeczywistości ktoś na to będzie musiał zapracować, więc mówiąc szczerze, rządzący doprowadzili finanse publiczne do, no można powiedzieć, bardzo dramatycznej sytuacji i próbują ratować się przed wyborami właśnie tymi pieniędzmi pochodzącymi od ubezpieczonych w otwartych funduszach emerytalnych. I nie mówią im prawdy, tylko po raz kolejny wprowadzają ich w błąd, mówiąc, że owe zapisy w ZUS-ie będą tak waloryzowane, że wszyscy ubezpieczeni na tym nie stracą. To oczywiście jest możliwe, ale pod warunkiem, że w przyszłości będzie pracowało dużo Polaków, że będzie dużo rodziło się u nas dzieci, to wtedy jest szansa, że rzeczywiście te przyszłe pokolenie zapracuje na emerytury swoich rodziców i być może swoich dziadków. Bez tego żaden system, czy ZUS-owski, czy kapitałowy, nie jest w stanie wytrzymać. Natomiast mówiąc tak bardzo krótko, no przy pomocy pieniędzy ludzi, od których wynagrodzeń odprowadza się składki do OFE, rząd łata dziury i jednocześnie nie mówi o tym prawdy, tylko po raz kolejny oszukuje tych 15 milionów ludzi, którzy obowiązkowo są ubezpieczeni w otwartych funduszach emerytalnych.
Którzy nie mają żadnego wyboru.
Nie mają żadnego wyboru. Ubezpieczenie jest obowiązkowe. Wiadomo, że na przyszłe swoje emerytury my powinniśmy odkładać pieniądze. Jasne, że ta składka, która wędruje do ZUS-u, ona jest natychmiast wypłacana obecnym emerytom i ten system obowiązywał u nas przez wiele lat. W roku 99, tak jak mówiłem, wymyślono ten system właśnie oszczędzania kapitałowego. Pewna część składki tam była oszczędzana. Ja mówiąc szczerze, nie jestem zwolennikiem otwartych funduszy emerytalnych, i ponieważ jestem w tym wieku, że mogłem wybrać, czy zostaję w samym ZUS-ie, czy w ZUS-ie i w otwartym funduszu emerytalnym, wybrałem, że zostaję w ZUS-ie. Niby w tym gorszym systemie, wręcz niewypłacalnym. Natomiast jakby przewidywałem, że tak się może stać w przyszłości, i niestety moje obawy się potwierdziły, że teraz te pieniądze odkładane w otwartych funduszach emerytalnych dla obecnej władzy są łakomym kąskiem i dobrze je choć na trochę pożyczyć. Wprawdzie właśnie rząd mówi, że je pożycza i będzie je waloryzował odpowiednią wielkością procentową, ale ktoś na to w przyszłości musi zarobić, więc jeżeli rzeczywiście nie będzie odpowiedniej ilości urodzeń w Polsce, nie będzie odpowiedniej ilości miejsc pracy, to ten system przypomina taką trochę piramidę finansową. Ja przypomnę, był taki biznesmen na początku lat 90., nazywał się Grobelny. On obiecywał w swojej kasie oszczędności chyba odsetki rzędu 300%. Polski rząd wprawdzie nie obiecuje takich odsetek od tego, co bierze w tej chwili od ubezpieczonych w OFE. Obiecuje oprocentowanie rzędu 6-7%, ale nie sądzę, aby w przyszłości to było w ogóle możliwe, bo ktoś na te odsetki zapracować
no
musi.
Tak, tylko że ta kasa... Ta kasa Grobelnego od tej piramidy finansowej różni się tym, że tam ludzie mogli dawać swoje pieniądze, a tu muszą.
Dobrowolnie swoje oszczędności, natomiast tutaj my musimy oszczędzać. Ja tylko pozwoliłem sobie na to może nie do końca uprawnione porównanie, bo tamto właśnie dotyczyło ludzi, którzy dobrowolnie zanieśli swoje oszczędności. Co więcej, dotyczyło niedużej grupy ludzi, a tutaj mówimy o 14-15 milionach ubezpieczonych, a więc sytuacja jest nieporównywalna. Chodzi mi tylko o ten mechanizm, że rząd troszeczkę jak gdyby nawiązuje do tamtych pomysłów i obiecuje wysokie odsetki od tego, co będzie na indywidualnych kontach w ZUS-ie. Ja natomiast powtarzam, że to jest możliwe, ale pod warunkiem, że rzeczywiście będziemy mieli w Polsce w następnych latach dużą ilość urodzeń, a więc potrzebna jest odpowiednia polityka demograficzna, której niestety ciągle nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby ona była, więc wsparcie dla rodzin i po drugie tworzenie miejsc pracy w Polsce. Mieliśmy jedną falę emigracji po naszym członkostwie w Unii.
Za dwa teraz miesiące niestety, szykuje się kolejna do Niemiec.
Kolejna szykuje się właśnie w 2011 roku, bo otwiera się rynek niemiecki i wszystko wskazuje na to, że przy tym poziomie bezrobocia kolejna fala młodych ludzi wyjedzie do Niemiec, więc tak naprawdę ja nie widzę przy tej polityce rządu, nie widzę możliwości, aby polski system ubezpieczeń, już wszystko jedno, czy ten tylko ZUS-owski, czy ten ZUS-owsko-OFOS-ki, był wydolny i gwarantował nam wszystkim godne emerytury. Więc kiedyś w 99 roku zachęcano Polaków do uczestnictwa w tym systemie, pokazując starszych ludzi odpoczywających nad ciepłymi morzami pod palmami. To była taka oferta działająca na wyobraźnię, że właśnie to oszczędzanie pozwoli wtedy, kiedy ludzie będą w wieku emerytalnym, na przynajmniej odpoczynek nad ciepłym morzem, a wszystko wskazuje na to, że nie pozwoli nie tylko na taki odpoczynek, a wręcz nie pozwoli na godne funkcjonowanie w kraju, na kupno żywności, leków i tym podobnych rzeczy dla ludzi starszych. Więc ta propozycja no jest takim kolejną porcją gruszek na wierzbie, no ale wygląda na to, że ten rząd tak bardzo szybko tego rodzaju oferty składa, bo sprawdzam będzie dopiero za kilkanaście lat. Choć maleńkie sprawdzam już się odbyło w roku 2009. W tym systemie OFOS-kim przecież były wypłacane dla pierwszego rocznika kobiet, które znalazły się w tym systemie, były wypłacane emerytury i one niestety były symboliczne. Najniższa, z tego co pamiętam, wynosiła 80 kilka złotych. To był dodatek do tej emerytury ZUS-owskiej. Najwyższe to były rzędu 200-300 zł i wtedy pozwolono właśnie tym kobietom przenieść te składki z OFE do ZUS-u i żeby ZUS zagwarantował jednak trochę wyższe emerytury. Zrobiono to po cichu, bo ten system pokazał swoje bardzo poważne słabości. Teraz ten system się jeszcze dodatkowo rozmontowuje, bo przy pomocy tych pieniędzy zasypuje się dziurę budżetową, którą ten rząd stworzył.
No właśnie, panie doktorze, czy to jest tak, że Polska musi być zawsze taką jedną wielką dziurą, którą się łata, tak jak jeździmy drogami, widzimy, że wystarczy delikatny mrozik i już nasze drogi robią się jak ser szwajcarski. Czy to nie jest tak, że nie można pewnych rzeczy przewidzieć, wybudować tego porządnie, żeby nie łatać non-stop po prostu tych dziur? To jest oczywiście przenośnia na w porównaniu z drogami, ale rzeczywiście pojawia się dziura budżetowa i to potężna, pojawia się deficyt w sektorze finansów publicznych, rosnący dług publiczny i trzeba zasypywać. Od kogo najlepiej wziąć? No od emerytów, bo oni, czy tych, którzy odkładają składki emerytalne, bo one są obligatoryjne, więc pieniądze są pewne.
Tak, to prawda. No, niestety można mieć pretensje do rządu Tuska właśnie za te swoiste dwie rzeczywistości. Tą taką bardzo realną, gdzie sprawy w Polsce nie idą najlepiej, gdzie my właśnie mamy bardzo słaby wzrost gospodarczy, duże bezrobocie, a więc jednocześnie nie za duże wpływy podatkowe, i tą rzeczywistość wirtualną, o której mówi sam premier Tusk i jego ministrowie, i czym przez te 3,5 roku już byli karmieni Polacy. Cały czas byliśmy przekonywani o tej zielonej wyspie na morzu kryzysu w Europie i nagle okazuje się, no dosyć nagle, że rzeczywiście, że kasa jest pusta, że brakuje ponad 100 miliardów złotych rocznie, bo taka jest skala deficytu corocznie sektora finansów publicznych, i nagle gwałtownie poszukujemy pieniędzy, bo przycisnęła Polskę Komisja Europejska. Jakiś czas temu wprowadziła procedurę nadmiernego deficytu. Żąda, aby Polska zredukowała ten deficyt, który ma do roku 2012 do poziomu niższego niż 3% PKB, więc nagle minister musi znaleźć w przeciągu 2 lat oszczędności albo dodatkowe wpływy podatkowe na kwotę 70-80 miliardów złotych, niewyobrażalną wręcz. No i właśnie to są elementy składowe teraz tego rodzaju decyzji. I z przykrością tylko mogę powiedzieć, że minister z niezwykłą twardością sięga po te oszczędności do bardzo płytkich kieszeni. No, obniżenie zasiłku, jeden z instrumentów już wprowadzonych, zasiłku pogrzebowego z 6,5 tysiąca do 4 tysięcy już w tym roku, a teraz z tego, co słyszymy, ten zasiłek ma być jeszcze obniżony do wręcz 1000 złotych. Więc to są oczywiście podwyżka podatku VAT, która przecież dotknęła bardzo mocno tych, którzy wydają podstawową część swoich dochodów na żywność.
Likwidacja becikowego, zamrożenie wzrostu środków na zwalczanie bezrobocia.
Podatku na dzieci, inne tego rozwiązania, czyli tak jak to mówimy w Prawie i Sprawiedliwości, pan minister Rostowski z panem premierem Tuskiem sięgają do płytkich kieszeni, do dużej ilości osób, ale tych, którzy naprawdę nie mają wolnych pieniędzy.
Ale z drugiej strony, panie pośle, no jest dramatyczne to, że nie ma polityki prorodzinnej, że nie ma myślenia o sposobach podniesienia demografii. Mało tego, wiemy, że będzie ta fala emigracji, że może być ta fala emigracji już za 2 miesiące do Niemiec. Niemcy chętnie przyjmą nawet 2,5 miliona naszej młodzieży i dadzą na kształcenie od 800 do 1500 euro. Pewnie niektórzy będą wyjeżdżali. To oczywiście rozbija rodziny i tak dalej, ale także no może być tak, że ta młodzież, młodzi obywatele polscy zostaną po prostu w Niemczech, zasymilują się z tamtejszym społeczeństwem.
Strasznie przykre, proszę ojca, bo skutków fali emigracji do Wielkiej Brytanii i Irlandii już doświadczyliśmy, tak jak mówiłem. To była ta pierwsza fala, rok 2004 i 2005, tych negatywnych skutków, bo młodzi ludzie, bo najczęściej wyjeżdżają młodzi ludzie w średnim wieku i tam zarabiają, tam odprowadzają składki, a ich rodzice i dziadkowie zostali w Polsce i emerytury, na ich emerytury musimy zarobić my wszyscy, którzy zostaliśmy. No taki mamy system ubezpieczeń, że dzieci płacą na emerytury swoich rodziców i dziadków. Jeżeli tych młodych brakuje, to dramatycznie brakuje pieniędzy na wypłacanie świadczeń emerytalno-rentowych dla osób starszych. I każda kolejna fala emigracji, która, jak często słyszymy, poprawia sytuację na rynku pracy, ale powoduje dramatyczną natychmiast sytuację w systemie ubezpieczeń społecznych. W ZUS-ie po prostu brakuje pieniędzy na wypłaty. Do ZUS-u jest odpowiednio wysoka dotacja, a teraz słyszymy, że musi jeszcze pożyczać pieniądze dodatkowo w bankach, żeby być systemem wypłacalnym. Więc takie upuszczanie krwi w postaci odpływu młodych ludzi, którzy pracują gdzie indziej, a ich rodzice i dziadkowie zostają tutaj w Polsce, no powoduje niewypłacalność systemu ubezpieczeniowego. I tak by było w każdym kraju. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że przez lata u nas upominanie się o politykę prorodzinną było wręcz wyśmiewane. Bardzo często politycy, ci, którzy upominali się o ulgi podatkowe na dzieci, o wsparcie dla młodych rodzin, byli pokazywani palcami jako ci nieracjonalni, którzy chcą wydawać pieniądze. Teraz okazuje się, że dzieci są podstawą i przyszłego rynku pracy, i przyszłego systemu emerytalnego. I powinniśmy rzeczywiście wreszcie obudzić się i dostrzec ten problem. Pokazują nam nawet sąsiedzi. Pan premier Orban w sąsiednich Węgrzech błyskawicznie wprowadził ustawę o obywatelstwie węgierskim. Dzięki temu pozyskał poza granicami swojego kraju około 2,5 miliona nowych obywateli węgierskich. I ci ludzie powoli będą przyjeżdżali na Węgry i tworzyli potencjał tego kraju. Takie potrzebne są pomysły do ogarniania Polaków rozsianych po całym świecie,
no ale tam
a nie do
też
ich kolejnego rozpraszania.
Na Węgrzech, panie pośle, jeżeli dobrze sobie przypominam, jest też tak, i to wprowadził Viktor Orban, że kto wychowuje trójkę dzieci, kto ma trójkę dzieci, ten zwolniony jest w gruncie rzeczy po przeliczeniu z podatku dochodowego. I nie zaczął od drenażu tych płytkich kieszeni, tylko na przykład od podatku bankowego, od podatku telekomunikacyjnego, od podatku dla sieci handlowych. A nie
tak,
od
to
zwykłych
prawda,
obywateli.
To były podstawowe pociągnięcia. Z jednej strony wpływy podatkowe właśnie od tych, którzy te pieniądze mają, a więc podatek bankowy w wysokości 0,5% aktywów banków, to znacząco poprawiło sytuację budżetową rządu węgierskiego. Po drugie, podatek korporacyjny, ojciec wymienił, rzeczywiście dotyczy to sektora telekomunikacyjnego, no, zamożnego na całym świecie, w Polsce także, wielkich sieci handlowych, także sektora energetycznego. Wprawdzie są to podatki dodatkowe wprowadzone do systemu na 3 lata, ale na tyle wydajne, że sytuacja budżetowa się natychmiast poprawiła. I jednocześnie obniżył wysokość podatków dochodowych dla firm, szczególnie tych mniejszych, do 10%. Proszę sobie wyobrazić, my się chwalimy stawką 19% na Węgrzech. Dla małych firm jest to podatek 10% i właśnie ten gest wobec węgierskich rodzin dotyczy ulgi, bardzo dużej ulgi na każde dziecko, a szczególnie dla małżeństw wielodzietnych, czyli właśnie takich minimum z trojgiem dzieci, co powoduje, że ulga na trójkę dzieci powoduje, że średnio zarabiająca rodzina węgierska, wtedy kiedy pracuje i ojciec, i matka, po prostu nie płaci w ogóle podatku dochodowego od osób fizycznych. I to zostały rozwiązania wprowadzone w 3 miesiące. W październiku przejęto władzę, od 1 stycznia tego roku te rozwiązania obowiązują, więc to pokazuje, że rzeczywiście, jeżeli myśli się o przyszłości swojego kraju, jeżeli taką dominantą jest patriotyzm, jeżeli jest wzmacnianie podstaw na przyszłość, to takie rozwiązania są. I oczywiście międzynarodowa finansjera trochę się boczy na Węgry, bo te banki w dużej mierze to są już banki niewęgierskie przecież. Sektor energetyczny, telekomunikacyjny, wielkie sieci handlowe, one też nie są węgierskie, więc Orban w Komisji Europejskiej ma sporo przeciwników, skarżą się na niego, że sięgnął właśnie do tych kieszeni, gdzie pieniądze są, ale rzeczywiście spowodował znaczącą poprawę sytuacji budżetowej i są możliwe ruchy, które na przyszłość ustawiają Węgry w bardzo dobrej sytuacji.
Panie pośle, na koniec słuchają nas przyszli emeryci, obecni emeryci. Gdyby pan miał możliwość teraz bycia u pana prezydenta w Belwederze, gdzie odbywa się debata, zdaje się, dosyć jednorodnego środowiska ekonomistów.
Tak, to prawda. Wydaje nam się, że pan prezydent robi debatę i będzie być może stronnikiem właśnie ubezpieczonych, ale nie sądzę. Myślę, że pomiędzy premierem Tuskiem, marszałkiem Schetyną i prezydentem doszło do porozumienia i to procedowanie nad tym, co przedłożył rząd, będzie trwało tydzień, najwyżej dwa i ustawa będzie podpisana przez prezydenta. Ustawa niekorzystna dla ubezpieczonych. Ja bym wypowiedział się u pana prezydenta w takim duchu, żeby wreszcie rząd przestał oszukiwać Polaków. Jeżeli są potrzebne pieniądze do ratowania finansów publicznych, to najpierw przeprosił Polaków za to, że do takiej zapaści finansów publicznych doprowadził. Następnie powiedział, że te pieniądze przejściowo pożycza i nie oszukiwał na przyszłość Polaków, że wypłaci im jakieś wielkie emerytury, bo nie ma podstaw do tego, żeby te wielkie emerytury w przyszłości były. Podstawą, żebyśmy w przyszłości wypłacali godne emerytury, jest duża liczba urodzeń i miejsca pracy w Polsce. Bez tego czy system ZUS-owski, czy system kapitałowy OFE będą systemami niewydolnymi i to jest dla każdego ekonomisty i znawcy polityki społecznej oczywistość. Niestety dla naszych rządzących to oczywistością nie jest.
Dziękuję bardzo. Doktor Zbigniew Kuźmiuch, ekonomista, był naszym gościem. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże dla ojca i wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże.